magazyn Radia Watykańskiego.
Witam naszych słuchaczy. Przed mikrofonem brat Damian Wojciechowski. Po raz kolejny na Forum Instytucji Europejskich podjęto temat prześladowań i wolności religijnej, zwracając uwagę na pogarszającą się sytuację chrześcijan i wyznawców innych religii. Krzysztof Kunert porusza w swym programie kwestię działań instytucji europejskich mających na celu przerwanie prześladowań religijnych. Audycję przygotowało Radio Rodzina z Wrocławia. Zapraszamy na nasz magazyn.
Po raz kolejny na forum instytucji europejskich podjęto temat prześladowań i wolności religijnej, zwracając uwagę na pogarszającą się sytuację chrześcijan i wyznawców innych religii w świecie. W dniach 10 i 11 grudnia w Parlamencie Europejskim w Brukseli odbyła się zorganizowana przez ugrupowania chadeckie Europejską Partię Ludową konferencja zatytułowana Cicha wojna – prześladowanie mniejszości religijnych w regionach dotkniętych konfliktami. Eurodeputowany Jan Olbrycht wyjaśnia, na czym polega dialog religijny, którego prowadzeniem zajmuje się ta frakcja w Parlamencie Europejskim.
Europejska Partia Ludowa, jednym z działań, które prowadzi, jest dialog międzyreligijny. To tak naprawdę oznacza dialog polityków z przedstawicielami kościołów, przedstawicielami społeczności wyznaniowych i dialog na tematy ważne politycznie, społeczne, ale również na tematy funkcjonowania kościołów. Co roku takie spotkanie odbywa się w różnych częściach Europy. Tym razem specyficzny rok wyborczy, więc dlatego spotkanie odbywa się w Brukseli. Te spotkania są robione na tematy aktualne, to znaczy takie, które są najważniejsze dla kościołów na świecie i rok 2014 to rok niestety zwiększającej się liczby prześladowań mniejszości religijnych.
Odbywająca się w Brukseli konferencja miała m.in. udzielić odpowiedzi na pytania o przyczynę prześladowań, które nie są powodowane wyłącznie motywami religijnymi.
Spotkanie w Brukseli z jednej strony było jakby pokazaniem aktualnej sytuacji, a z drugiej strony próbą odpowiedzi na pytanie, co tak naprawdę jest przyczyną tego typu prześladowań. Czy przyczyna tkwi w konfliktach o charakterze politycznym, o charakterze plemiennym, czy wynika z sytuacji geopolitycznej, czy przyczyny są w religiach, znaczy czy przyczyny płyną z religii. Chyba rzeczywiście po tym spotkaniu wyraźnie widać, że to nie same religie są przyczyną konfliktów i przyczyną prześladowań. Natomiast religie są w tego typu procesy włączane. No i one niestety, jak to ktoś powiedział, są brane jako zakładnicy i stanowią instrument do działań.
Mamy do czynienia z prześladowaniami nie tylko w sensie ofiar, ale niestety są także prześladowania realizowane przez społeczności pod hasłami religijnymi, dodaje poseł Jan Olbrycht.
To są prześladowania zarówno wobec kościołów czy wobec religii, jak również, jak powiedział jeden z uczestników panelu, prześladowania przeprowadzone przez społeczności określonych wyznań i bardzo często prześladowania realizowane pod hasłem obrony określonych wartości religijnych. W związku z czym mamy do czynienia z prześladowaniami religijnymi nie tylko w sensie ofiar, ale mamy do czynienia z prześladowaniami, które są niestety realizowane przez społeczności pod hasłami religijnymi.
Kraje o najwyższym stopniu prześladowań religijnych w świecie to Irak, Libia, Nigeria, Pakistan, Sudan, Syria, Azerbejdżan, Birma, Chiny, Republika Środkowej Afryki, Egipt, Uzbekistan, Afganistan, Erytrea, Malediwy, Korea Północna, Arabia Saudyjska, Somalia, Jemen, Iran. Europoseł Olbrycht zwraca uwagę na fakt, że podczas spotkania w Parlamencie Europejskim dzięki świadectwom osób żyjących w krajach prześladowanych bardzo mocno wybrzmiała powaga sytuacji, z której w Europie nie zdajemy sobie sprawy.
Zjawisko jest coraz bardziej skomplikowane, jest trudne, jest niestety coraz poważniejsze. W szczególności dotyczy to państw Afryki Północnej, ale nie tylko. Dotyczy to również innych państw afrykańskich. To byli tutaj przedstawiciele z Nigerii, którzy mówili o bardzo radykalnych działaniach. Także sytuacja jest bardzo poważna, żeby nie powiedzieć zatrważająca. Natomiast ważnym elementem tej konferencji również było danie świadectwa przez uczestników, tych, którzy są na miejscu. Ci, którzy pracują z tymi wyrzuconymi, zabijanymi, narażonymi na morderstwa, na egzekucje, pracują z dziećmi. Sposób, w jaki oni przedstawiali, bo to zarówno świeccy, jak i osoby związane z określonymi zgromadzeniami, to niezwykle poruszający i nie tyle odwołujący się do wrażliwości słuchacza, ale jakby pokazujący powagę sytuacji, której chyba w Europie jednak nie wszystko wiemy i chyba nie zdajemy sobie sprawy z powagi tej sytuacji, na ile ona jest groźna i na ile może zagrażać również Europie.
Uczestnikom konferencji zaprezentowano najnowszy raport przygotowany przez Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie, gdzie przeanalizowano sytuację wolności religijnej w 196 krajach świata. Jak wykazują autorzy raportu, aż w 116 krajach mają miejsce prześladowania i różne formy dyskryminacji ze względu na wyznawaną religię. W 55 krajach w ciągu ostatnich lat wolność wyznawania religii uległa ograniczeniu i sytuacja się pogorszyła, a w zaledwie 6 odnotowano poprawę. 20 państw to miejsca aktywnego prześladowania, w tym 6 to reżimy totalitarne. W wielu krajach, zwłaszcza Bliskiego Wschodu, trwa też prześladowanie chrześcijan przez muzułmańskich fanatyków, dążących do całkowitego wyeliminowania wyznawców Chrystusa. Ma to miejsce zwłaszcza w państwie islamskim. Dyrektor polskiej sekcji Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie, ksiądz Waldemar Cisło, podkreśla, że na świecie coraz trudniej wyznawać wiarę chrześcijańską, a warunki wolnego wyznawania wiary pogarszają się.
W 20 krajach doszło do ograniczenia wolności w wysokim stopniu. 14 państw, które zaliczamy do krajów o wysokim ryzyku, głównie jest to spowodowane przez ekstremizm islamski, gdzie mamy bardzo niebezpieczną sytuację, gdzie dochodzi wręcz, można powiedzieć, do wyniszczania czy do ludobójstwa chrześcijan, bo to jest wybijanie ludzi czy wypędzanie ze względu na wyznawaną przez nich religię.
Z dyskryminacją religijną mamy do czynienia również w wielu krajach Europy, a nawet w Polsce, gdzie wzrasta nietolerancja religijna i agresywny ateizm.
Zwrócono uwagę na dość duży nakład takiego czasopisma jak Nie, którego ocenia się na 600 tysięcy i całą jego taką antyklerykalną, antykościelną działalność. Zwrócono uwagę też na tygodnik Newsweek, który poprzez swoje publikacje i bardzo takie tendencyjne, wręcz czasami antyklerykalne, antykościelne nastawienie powoduje pewnego rodzaju niepokój.
Wolność religijna przyczynia się do stabilizacji oraz rozwoju demokracji. Jest ona najlepszą drogą na rzecz pokoju, podkreślali prelegenci. Tymczasem w krajach dotkniętych prześladowaniami, takimi choćby jak Nigeria, Pakistan, Sudan, Syria, Afganistan, Korea Północna czy Somalia, poziom życia obywateli jest bardzo niski. Kraje doświadczają nieustannie wewnętrznych konfliktów i nie można mówić o stabilizacji i rozwoju gospodarczym. Kraj, z którego warto brać przykład w kontekście dialogu między religiami, to Indonezja, o czym mówi współorganizator konferencji na temat prześladowań chrześcijan w Parlamencie Europejskim Marian Apostoł.
Padło tutaj też nazwa państwa Indonezja, w której to ten proces tolerancji jest dość szeroko uwzględniony, 6 religii podstawowych, które współpracują z sobą. Ten proces współpracy jest bardzo zaawansowany. Indonezja może dać przykład swojej tolerancji i współpracy społecznej między różnymi grupami wyznaniowymi, może dać przykład innym krajom islamskim.
Podczas konferencji zwracano uwagę na konieczność pomocy nie tylko ludności doświadczającej prześladowań w swoich krajach, ale także tym państwom, w których chronią się uciekinierzy. Jako przykład podano Liban, gdzie obecnie populacja wynosi 4 miliony mieszkańców, a przybyło tam już prawie 2 miliony uciekinierów, zwłaszcza z Syrii. O swojej wizycie w Libanie opowiada eurodeputowany Kazimierz Michał Ujazdowski.
Patriarcha maronicki, który jest realnie przywódcą świata chrześcijańskiego, chrześcijan nie tylko w Libanie, ale na Bliskim Wschodzie, zaprosił kilkunastu parlamentarzystów, w tym członków Parlamentu Europejskiego, po to, by po pierwsze zaprezentować problem obrony chrześcijan przeciwko prześladowaniu chrześcijan w tej części świata, poinformować o tym i zmobilizować polityków europejskich do czynnego działania. To był wyjazd niezwykle pożyteczny, dlatego że mieliśmy okazję do wymiany myśli także do poznania problemów bezpośrednio, dlatego że wizytowaliśmy obóz dla uchodźców, głównie z Syrii i z Iraku.
Z wizyty w Libanie płynie jednoznaczna lekcja. Państwa Unii Europejskiej powinny mocno zaangażować się w pomoc krajom prześladowanym.
Lekcja z tego płynie bardzo jednoznaczna. Po pierwsze, Unia Europejska, państwa europejskie powinny wywierać stałą presję międzynarodową przeciwko prześladowaniu chrześcijan, w obronie chrześcijan. Tu każdy głos, każdy mądry głos, każdy odważny głos się liczy. Po drugie, chodzi o realną pomoc dla uchodźców. Liban jest krajem o, można powiedzieć, nierozwiązanym konflikcie politycznym, ale jeszcze w miarę bezpiecznym w tym znaczeniu, że uchodźcy tam znajdują jeszcze bezpieczny teren, miejsce w miarę bezpiecznej egzystencji i większość z nich marzy i myśli o wyjeździe do Europy.
Problemem w Libanie jest zapewnienie edukacji dzieciom uciekinierów.
W tym problem dzieci, tak, no, które właśnie czekają na normalne życie, na pójście do szkoły, bo libański system oświatowy nie jest w stanie zaabsorbować takiej ilości. To jest też kwestia, że Liban ma szkolnictwo na bardzo wysokim poziomie, oparte na programach francuskich, na języku francuskim. To jest w części chrześcijański kraj związany z kulturą francuską. Tu jest bariera językowa i bariera kompetencyjna, więc na przykład jednym z wniosków tej wizyty jest przeznaczenie dodatkowych środków pomocowych na uruchomienie choćby sobotniego systemu szkolnego, takich szkół, które dają przynajmniej minimalny kontakt z edukacją dla dzieci z rodzin uchodźców.
Europoseł Kazimierz Ujazdowski wskazuje na pozycję Polski, która w Libanie cieszy się dobrą opinią.
Muszę powiedzieć, że Polska ma tam znakomitą opinię i ze względu na pamięć o Ojcu Świętym, o Janie Pawle II i na dobre wspomnienie dotyczące obecności polskiego wojska na tym terenie. Jesteśmy tam obecni także jako organizatorzy akcji humanitarnej. Jesteśmy bardzo dobrze postrzegani. Myślę, że Polska mogłaby także odgrywać rolę dyplomatyczną, mediacyjną, silniej niż dotąd zaangażować się w kwestie pomocy dla chrześcijan. Wysiłek Kościoła, zbiórki, akcje charytatywne powinien być uzupełniony czy też wzmocniony przez instytucje państwowe.
O dramatycznej sytuacji chrześcijan w Nigerii opowiadał przewodniczący konferencji tamtejszego episkopatu arcybiskup Ignatius Kaigama, który przebywał w Polsce na zaproszenie Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie.
The meaning of Boko Haram is Western education is evil.
Nazwę Boko Haram można przetłumaczyć jako edukacja zachodnia jest złem. Jego członkowie chcą zniszczyć kulturę zachodnią i wierzą, że chrześcijaństwo jest częścią tej kultury, a zatem należy go wyeliminować. Ich intencją jest islamizacja Nigerii i nawrócenie, nawet siłą, obywateli Nigerii na islam.
Duchowny dziękowo z okazaną Nigerii pomoc oraz wsparcie od kościoła w Polsce podkreślał także, że władze tamtego państwa nie są w stanie powstrzymać działalności fundamentalistycznej organizacji Boko Haram walczącej z chrześcijanami.
It's very easy to just look at the material considerations and excluding the aspect of friendship, partnership.
Bardzo łatwo jest położyć nacisk na pomoc materialną, wykluczając aspekt przyjaźni, współpracy, na bycie jedną rodziną. To ważne, bo Kościół jest jedną, uniwersalną rodziną. Tak, jesteśmy w trudnej sytuacji, społecznie ogołoceni, ale oferujemy wam przyjaźń, zarówno na poziomie kościelnym, jak i politycznym. To wiele zmienia.
Unia Europejska ma do odegrania bardzo dużą rolę w kwestii pomocy prześladowanym, mówi Marian Apostoł.
Fenomen jest niestety szeroko rozpowszechniony w świecie. Tutaj Unia Europejska ma bardzo dużo do powiedzenia. Nie tylko Unia, ale cały cywilizowany świat. Politycy europejscy liczą, że również Stany Zjednoczone, Kanada i te wszystkie kraje cywilizowane.
Konferencja nie dotyczyła tylko prześladowań i dyskryminacji chrześcijan, które występują w świecie na szeroką skalę, ale wszystkich mniejszości religijnych.
Pierwotnym pomysłem było to, żeby mówić tylko o prześladowaniu chrześcijan. Natomiast w czasie spotkania bardzo wyraźnie się pojawiał również z ust księży katolickich, jak również przedstawicieli kościołów protestanckich, prawosławnych, sformułowanie, że mamy do czynienia z prześladowaniem mniejszości religijnych różnego typu. Znaczy, że mamy do czynienia z prześladowaniem chrześcijan, które jest w sensie liczbowym najpoważniejszym zjawiskiem na świecie dzisiaj, ale również prześladowania innych społeczności religijnych, innych religijnych wyznań. I to są prześladowania na przykład w świecie muzułmańskim, gdzie jedna część świata muzułmańskiego prześladuje inną. Prześladuje nie w sensie dyskryminacji, czy pozbawiając pewnych przywilejów czy praw, ale prześladuje w sensie dosłownym. Znaczy mamy do czynienia z zabijaniem przeciwników, mamy do czynienia z torturami, mamy do czynienia z wysiedleniami, mamy do czynienia ze sprzedażą czy handlem ludźmi.
Konieczne jest podjęcie działań, które ograniczą występowanie prześladowań i dyskryminacji. Do tego niezbędna jest dobra komunikacja, dodaje eurodeputowany Jan Olbrycht.
Najważniejsza jest wymiana informacji. Znaczy, to jest, jeżeli ktoś nie podejmuje działań, to bardzo często uzasadnia to tym, że nie wie albo nie posiada aktualnych danych. Natomiast ta konferencja pokazuje, że są dane, że są organizacje światowe, które się tym zajmują, które posiadają pełną informację, że są ludzie, którzy są na miejscu, którzy wiedzą, na czym to polega i że w gruncie rzeczy niestety mamy do czynienia z analizami takimi typowo politycznymi, czy należy interweniować, czy nie, czy to jest niebezpieczne, czy nie, jaki to będzie miało wpływ na całą sytuację, czego oczywiście nie można lekceważyć, ale tam na miejscu giną ludzie. W związku z czym myślę, że to jest taki alarm, że naprawdę trzeba się sprawą zająć i to jest apel do polityków europejskich, że to powinno być bardzo ważnym elementem tak zwanej wspólnej polityki zagranicznej.
Parlament Europejski może podejmować konkretne działania w tym obszarze.
Parlament Europejski jest oczywiście ciałem legislacyjnym, który tworzy prawo, ale Parlament Europejski może domagać się od ciał wykonawczych, na przykład od Komisji Europejskiej czy od służb zewnętrznych, żeby podejmowały bardziej radykalne działania i bardziej konkretne. I myślę, że to będziemy robili, dysponując wiedzą, która płynie właśnie z takich spotkań. To nie są spotkania kurtuazyjne, znaczy nie są spotkania symboliczne po to, żeby uspokoić sumienia. To raczej chodzi o to, żeby zebrać informacje po to, żeby potem przekazywać tym, którzy mogą podjąć działania i oczekiwać od nich, że wytłumaczą nam, posłom, jakie działania podjęli.
Możliwość pomocy, jakie niesie ze sobą działalność Unii Europejskiej, przedstawia także Mariana Postuł.
Unia Europejska może też w jakiś sposób oddziaływać poprzez swoją dyplomację, poprzez służbę zagraniczną, poprzez relacje handlowe, relacje polityczne z wieloma krajami świata. Tutaj ten nacisk dyplomatyczny, gospodarczy, polityczny może w jakiś sposób być pomocny w tym, że kraje, które prześladują chrześcijan, ale też inne religie, w jakiś sposób będą się starały, żeby chronić prześladowane grupy społeczne, etniczne, religijne. Nasza cywilizacja już jest na takim poziomie, że powinna wypracować taki model, żeby ludzie między sobą mogli żyć w spokoju i tak jak mówi deklaracja praw człowieka, obywatela, żeby się stawali poprzez swoją godność, żeby się stawali braćmi.
Spotkanie w Parlamencie Europejskim sekretarz Rady Konferencji Episkopatów Europy, ojciec Patrick Daly, uważa za ważny głos nawoływania do przebudzenia się Europy.
I've attended this conference, not unfortunately all of it, but I was here on the second day when there was a general discussion.
Uczestniczyłem w tej konferencji. Niestety, nie w całej, ale byłem tutaj drugiego dnia, kiedy toczyła się ogólna dyskusja na temat europejskich programów dotyczących cichego prześladowania chrześcijan, redukcji chrześcijańskiej populacji w różnych krajach Bliskiego Wschodu. Dyskusja była żywiołowa, przyniesie interesujące pytania o możliwości dialogu i słabości obecnego toku rozmów. Myślę, że było to nawoływanie do przebudzenia się dla nas w Europie, aby podjąć temat systematycznego prześladowania i dyskryminacji społeczności chrześcijańskich, które są w alarmującej sytuacji otwartej wojny. Korzenie chrześcijaństwa są głęboko umiejscowione w kulturze Bliskiego Wschodu i stanowią jej nieodzowny element.
Wspólnota Europejska ze swoim przesłaniem o demokracji, wolności i równości ludzi ma poprzez swoje instytucje zewnętrzne ważną rolę do spełnienia. Każdy dzień zwłoki instytucji unijnych to cierpienie i śmierć kolejnych niewinnych ludzi.
Audycję na temat prześladowań i wolności religijnej przygotował Krzysztof Kunert z wrocławskiego Radia Rodzina. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.